Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Prezydent i premier odwiedzili w Sejmie protestujących rodziców osób niepełnosprawnych. Pikietujący domagają się wprowadzenia m.in. dodatku rehabilitacyjnego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18 roku życia. Przed południem odwiedził ich prezydent Andrzej Duda. W trakcie spotkania zapowiedział, że zostanie przygotowany projekt ustawy realizujący postulaty protestujących.
Robimy tak. Ja rozmawiam z panią minister Rafalską, no bo oczywiście jest chyba dla pani to, że ja muszę rozmawiać z panią minister. Ja będę też rozmawiał z panem premierem. Przygotujemy projekt ustawy. Ja nie mówię, że to będzie mój projekt ustawy. Być może to będzie projekt ustawy pani minister. Bo to jest kwestia techniczna. Ważne, żeby był. Ważne, żeby był.
Tak, chcemy go zobaczyć, ten projekt ustawy.
No więc dokładnie. Zobaczycie go państwo. Będą zrealizowane te postulaty, które państwo chcecie, żeby były zrealizowane.
Po południu protestujących odwiedził premier Mateusz Morawiecki w towarzystwie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Szef rządu zapowiedział powstanie funduszu wsparcia dla osób niepełnosprawnych, który byłby finansowany z daniny solidarnościowej.
Zaproponujemy w najbliższym czasie specjalną daninę solidarnościową. Taką, żeby najbardziej zamożni ludzie, najlepiej zarabiający, mogli w niewielkim stopniu zostać opodatkowani po to, żeby złożyć się na tych najbardziej potrzebujących. W ten sposób utworzymy też specjalny fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych. Chcemy zaproponować bardzo konkretną mapę drogową do połowy maja. Chcemy również, żeby młodzi ludzie, ludzie na dorobku nie odczuli tych zmian.
Premier zapowiedział też, że zostaną zaproponowane szczegółowe zmiany w Konstytucji zmierzające do tego, by zafunkcjonowały zasady państwa solidarnego i sprawiedliwego. Rodzice osób niepełnosprawnych zwrócili się z kolei do premiera o natychmiastowe zwołanie posiedzenia Sejmu, tak by jak najszybciej podnieść świadczenia dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje przesunięcie terminu wejścia w życie e-zwolnień na 1 grudnia tego roku. Szefowa resortu Elżbieta Rafalska zwróciła uwagę, że są regiony, gdzie procent wystawianych zwolnień jest niewielki. Według obowiązujących przepisów e-zwolnienia mają wejść w życie 1 lipca tego roku. Obecnie lekarz ma wybór między wystawianiem tradycyjnego, papierowego zwolnienia, a wprowadzaniem do systemu informatycznego zwolnienia elektronicznego.
To jest rozwiązanie przyjazne dla pacjenta i dla lekarzy, ale muszę brać pod uwagę aktualny stan faktyczny i ja odpowiadam za wprowadzenie tego rozwiązania i chciałabym, żeby to naprawdę stało się umiejętnie, bez jakichś kolizji również i niepokojów dla pacjenta, który być może nie miałby wystawionego tego zwolnienia elektronicznego. Więc te 5 miesięcy jeszcze nie jest wywieszeniem naprawdę białej flagi. Gdybyśmy powiedzieli, że się wycofujemy, to rzeczywiście mogłabym się tu przed państwem bić w piersi.
Minister Elżbieta Rafalska zapowiedziała, że przesunięcie terminu wprowadzenia rozwiązania znajdzie się w projekcie ustawy o identyfikacji cyfrowej, który prowadzi Ministerstwo Cyfryzacji. Dodała, że w celu dodatkowego zabezpieczenia poprosi posłów PiS-u, aby przygotowali projekt noweli ustawy, która również przesunie termin wejścia w życie e-zwolnień. Rząd planuje także wystawienie elektronicznych e-recept. Ma to nastąpić w roku 2020. W Pałacu Prezydenckim odbyły się konsultacje w sprawie tzw. ustawy degradacyjnej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezydent Andrzej Duda, szef MON-u Mariusz Błaszczak, prezes IPN Jarosław Szarek i szef BBN Paweł Soloch. 30 marca prezydent zawetował tzw. ustawę o odbieraniu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-90 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. Zapowiedział zarazem dyskusję nad tym, w jaki sposób załatwić tę trudną sprawę. O tym, jak prezydent mógłby rozwiązać problem, mówił na antenie Radia Maryja rzecznik organizacji kombatanckich i niepodległościowych w Krakowie, dr Jerzy Bukowski.
Ja widzę rozwiązanie takie, że oto prezydent wnosi swoją własną ustawę, niewiele się różniącą od tamtej, i w tym momencie Błaszczak mówi, to jest nowa sytuacja. Myśmy zamknęli sprawę tamtej ustawy, którą wniósł Sejm, a prezydent zawetował. Mamy nowe otwarcie, przyglądniemy się życzliwie projektowi pana prezydenta, będziemy z nim w kontakcie, będziemy słuchać głosu środowisk kombatanckich, osób represjonowanych. To jest bardzo ważne. Być może najlepsze byłoby takie rozwiązanie, że nie mówi się o wszystkich oficerach z lat 43-90, tylko skupiamy się na tych, których sąd uznał za zdrajców.
Ustawę degradacyjną Sejm uchwalił 6 marca. Jej celem było stworzenie możliwości prawnych pozbawienia stopnia oficerskiego i podoficerskiego, m.in. Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka. Prezydent, wetując ustawę, ocenił jednak, że przepisy pozbawiają stopni wojskowych członków WRON bez możliwości złożenia wyjaśnień i bez trybu odwoławczego. W Ministerstwie Energii podpisane zostały porozumienia o współpracy w zakresie elektromobilności. Porozumienia podpisali przedstawiciele resortów, a także prezesi wybranych spółek Skarbu Państwa.
Porozumienia obejmują szereg działań w ramach współpracy na rzecz rozwoju elektromobilności, czyli sektora pojazdów elektrycznych. Sygnatariuszami szeregu dwustronnych porozumień są między innymi resorty inwestycji i rozwoju oraz infrastruktury. Porozumienia podpisali także między innymi operatorzy elektroenergetyczni, zakłady produkujące sprzęt do ładowania samochodów elektrycznych, a także firmy z sektora paliwowego. Elektromobilność to walka o zdrowie i komfort, mówi minister energii Krzysztof Tchórzewski.
To jest pewien przełom, dzięki któremu stajemy się jako Polska w sprawach elektromobilności liderem w Europie. To nasze państwo polskie postanowiło, że elektromobilność jest tym, co prowadzi nas do nowoczesności w zakresie także walki z emisją. To jest niezwykle ważne.
Wiceminister inwestycji i rozwoju Angelika Możdżanowska wskazuje, Polska to kraj przyszłości, musimy wykorzystać potencjał drzemiący w Polakach.
Dzisiejszy dzień, panie ministrze, jest najlepszym dowodem na to, że Polska jest idealnie przygotowana na czekającą nas globalną zmianę, jaką jest epoka samochodów elektrycznych. Wpisanie elektromobilności w strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju polskiego rządu premiera Mateusza Morawieckiego ma dzisiaj kontynuację w podpisywaniu porozumień o współpracy. Przed nami ambitny plan realizacji strategii do 2020 roku. Zarówno odpowiedzialnego rozwoju, tak zwanego planu Morawieckiego, i tworzenia warunków do rozwoju elektromobilności.
Podpisane dziś porozumienia mają stanowić wsparcie obowiązującej od lutego ustawy o elektromobilności. Stwarza ona warunki do upowszechniania transportu elektrycznego w Polsce. Ustawa zakłada, że w 2025 roku po polskich drogach jeździć będzie 1 000 000 samochodów elektrycznych. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro stwierdził, że każda obrona przed napaścią powinna być zgodna z prawem. Szef resortu chce, by osoba, która została napadnięta, była pod ochroną państwa, a nie musiała tłumaczyć się z przekroczenia obrony koniecznej. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w prawie karnym, które zaostrzają odpowiedzialność za brutalne przestępstwa. Projekt rozszerza też faktyczne rozumienie granic obrony koniecznej.
Musimy dać jasny sygnał, że prawo nie ustępuje przed bezprawiem. Musimy jasny dać sygnał przestępcom, że to oni mają się bać, jeśli dopuszczają się przestępstwa i zamachu na zdrowie i życie uczciwych ludzi. Musimy dać informację Polakom, że jeżeli będą się bronić skutecznie, używając nawet metod, które są dalej idące niż te, którym posłużyli się napastnicy, to będą chronieni przez państwo. Bo nie można wymagać od obywateli, aby oni zamiast policji podejmowali działania broniące się przed tego rodzaju napaścią, a z drugiej strony by ponosili konsekwencje skutecznej obrony.
Prokurator generalny informował też, że wydał polecenie olsztyńskiej prokuraturze, by ta umorzyła postępowanie prowadzone w sprawie ewentualnego przekroczenia granic obrony koniecznej przez właściciela kantoru. Mężczyzna, który został napadnięty, użył broni. Przestępcom udało się zbiec z ukradzionymi pieniędzmi w wysokości 100 000 zł. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak ogłosił program pod tytułem Ławka Niepodległości. Jego głównym celem jest uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W myśl programu na terenie całej Polski zostaną wybudowane pomniki w formie multimedialnych ławek pomnikowych, które będą upamiętniać tradycje i sławę oręża polskiego. Na każdej z takich ławek będzie można odsłuchać m.in. fragmentu pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Kaczyńskiego, mówił szef MON-u Mariusz Błaszczak.
W tym przekazie zasadniczym oczywiście będą nawiązania bezpośrednie do setnej rocznicy odzyskania niepodległości, a więc będzie marsz pierwszej brygady. Będzie także treść deklaracji marszałka Józefa Piłsudskiego dotyczącej notyfikacji państwowości polskiej z 18 listopada 1918 roku, ale będą także treści, które mają charakter regionalny, a więc w Gdańsku będziemy mogli usłyszeć informacje na temat armii Hallera, w Poznaniu będziemy mogli usłyszeć informacje na temat powstania wielkopolskiego, a na Śląsku będą informacje na temat powstań śląskich.
Minister Mariusz Błaszczak zapowiedział, że program będzie realizowany we współpracy z samorządami. Każde przedsięwzięcie ma być dofinansowane w wysokości 80% przez budżet państwa. Resztę sfinansują samorządy. Resort obrony ogłosił też konkurs na projekt ławki upamiętniającej setną rocznicę odzyskania niepodległości. Na prace konkursowe MON czeka do 22 maja. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej resortu. Fundacja Życie i Rodzina prowadzi akcję Zadzwoń do posła. Inicjatywa ma nakłaniać parlamentarzystów do szybkiego podjęcia prac nad projektem Zatrzymaj aborcję. Projekt, który wykreśla z polskiego prawa tak zwaną przesłankę eugeniczną, jest w Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Zdaniem Fundacji Życie i Rodzina politycy ociągają się z uchwaleniem ustawy. Z kolei Jakub Bałtroszewicz, prezes Fundacji Ruchu w Obronie Życia, przypomina, że ochrona życia była jedną z przedwyborczych obietnic PiSu.
Czas najwyższy przestać czekać na opinię. Komisja cały czas tłumaczy się niepodjęciem prac nad czekaniem na jakieś mityczne opinie. Ja powiem bardzo twardo, jakie opinie komisja potrzebuje, aby zdecydować się rekomendacji za zaprzestaniem zabijania chorych dzieci. Nie można wykonywać gestu Piłata i mówić, to nie jest nasza sprawa, przeczekajmy, może zapomną. Nie zapomnimy. Oczekujemy, że Prawo i Sprawiedliwość jak najszybciej uchwali tą inicjatywę i mamy nadzieję, że nie będzie się Prawo i Sprawiedliwość zasłaniało Trybunałem Konstytucyjnym. Nie, ta decyzja powinna należeć do pań posłanek i panów posłów, którzy zostali wybrani między innymi dlatego, że deklarowali swoje poparcie dla obrony życia.
Na podstawie tak zwanej przesłanki eugenicznej, której zniesienie przewiduje projekt Zatrzymaj aborcję, uśmierca się najwięcej dzieci nienarodzonych. W 2016 roku w polskich szpitalach przeprowadzono 1100 tak zwanych aborcji. Statystycznie codziennie zabijanych jest troje dzieci. Adresy i numery telefonów do biur poselskich znajdują się na stronie www.zadzwońdoposła.pl. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.